Zauważyłem, że przed podcastem notowałeś sobie coś w notesie i mam takie pytanie, czy na przykład wolisz sobie robić notatki w notesie, takim fizycznym, papierowym, czy jednak wolisz robić notatki w telefonie?
O, to akurat zapisywałem swoje rapowe teksty, wiesz, to tak różnie, to akurat nie było do podcastu.
To jest zapowiedź.
To jest zapowiedź! Nie, wiesz co, sam się ze sobą trochę biję, bo z jednej strony jakby zaczynam notatki i wszystkie moje myśli staram się spisywać w telefonie, w notatniku, ale wydaje mi się, że jeśli zapiszę sobie coś w notesie, szczególnie na podcaście, to jakoś tak szybciej na pewno. Wiesz, nie muszę się sięgać po ten telefon, odpalać notatnika, tylko odpalam sobie coś i od razu widzę. Albo na przykład, gdy już redaguję moją notatkę i wprowadzam ją na papier, to staram się, żeby ona już była na gotowo, żebym tylko na nią spojrzał i wiedział, gdzie co jest. I na przykład, jeśli przygotowuję się do jakiegoś tematu, to na przykład, no, lecę po kolei, wszystko sobie ładnie wypisuję i wiesz, to jest jakby tak na gotowo. Mm-hmm. Tak, na przykład to widzę. Ale na przykład, gdy rozmawiamy o czymś na naszym podcaście, ja chcę coś szybko powiedzieć, ale nie przerwę ci, bo akurat mówisz o czymś, no to zapiszę sobie 3-4 słowa i już na przykład wiem, do czego wrócić, jeśli jak ty skończysz swoją część.
No, bo ja na przykład mam tak, że fajnie jest pisać notatki w telefonie, czy tam na komputerze, czy nawet i w Wordzie, z tego względu, że wszystko masz ładnie poukładane, to pismo jest ładne, jak ktoś brzydko pisze, no to wiesz, no. Masz wszystko ładnie poukładane, jest ładnie symetrycznie, wszystko jest okej, okay. A znowu jak zrobisz takie notatki w notatniku czy na kartce, to jest taki rozpizdziej trochę.
Tak, jest, i to jest problem, tak.
Ale z jednej strony... Właśnie ja też nie wiem, co bardziej wolę, czy jednak notatki takie
wiesz co,
papierze, czy takie elektroniczne.
Ja lubię mieć, bo tak jakby mi się wydaje, może podświadomie, że jeśli mam ten notatnik, to mam wszystko w jednym miejscu. Ale z drugiej strony w telefonie mam to samo, nie? Więc, ale co mnie denerwuje w pisaniu czegoś ręcznie, i na przykład w szkole też mnie to denerwowało, że to jest strasznie, to się strasznie nie opłaca.
Na pewno...
Na przykład myślę dużo szybciej, niż piszę, bo każdy w sumie tak masz, że zanim ta ręka na przykład napisze jedno zdanie, nie?
To szybciej ci napisać w sumie na telefonie chyba, nie?
Bardzo szybko, to telefon nadąża za moim myśleniem, a na przykład moja ręka i długopis, no już nie.
Zawsze też możesz sobie odpalić tą funkcję, wiesz, tego dyktafonu w klawiaturze, że mówisz i po prostu on wyłapuje te słowa i to jeszcze szybciej w sumie idzie, nie?
Tak, no i to idzie strasznie szybko. Tylko na przykład, no zależy w sumie co robisz, bo wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład artyści piszą tekst piosenki, no to jest, cały czas to się zmienia, nie?
To jednak tu wtedy...
Kończą zdanie, kończą coś, wracają znowu do początku, tu coś poprawią, to coś
lepiej
poprawią.
Taki notes chyba się sprawdza.
To chyba lepiej notes.
Bo notes jest bardziej chyba, bo ja na przykład jak robię notatki, to wolę mieć to w takiej formie mapy myśli, że to nie jest jednym ciągiem napisane, tylko jakoś różnie porozrzucane na całym obszarze.
No.
Tak bardziej wyglądają moje notatki i łatwiej mi to zrobić w notatniku, niż bawić się na telefonie w jakieś rysowanie, tak, przesuwanie, to jest za dużo roboty.
A szczególnie na telefonie, bo na kompie to chyba łatwiej by poszło.
No, albo na takim tablecie.
Powiem ci, że poruszyłeś na przykład w Wordzie, że sobie czasami coś zapisujesz.
Znaczy...
To mi się przypomniał Excel, jak na przykład i liczenie czegoś. Na przykład w szkole nie lubiłem tego robić, ale na przykład jak zaczynałem grać w jakąś grę, w której liczyła się statystyka i na przykład co mi się bardziej opłaca, to czasami fajniejsze było liczenie sobie to w Excelu, niż granie w tą grę. No bo w sumie to jest jedna rzecz. I ostatnio nawet szukałem takiej gry, która nie byłaby o tyle grywalna, tylko właśnie taka, że mógł sobie w Excelu policzyć, żeby mi coś pasowało. I są takie gry, na przykład, tylko znowu, większość chyba takich gier jest na peceta, wiesz? Na pewno na peceta. Wątpię, że...
No tak, takie... więcej jest chyba produkcji na peceta niż na konsolę.
Bo ostatnio też oglądałem film na TV Gry o grach, które są... To nie są GTA. Czyli że ma ci dać przez samą rozgrywkę czystą satysfakcję z rozwalania i tak dalej. Tylko sama kalkulacja w tej grze, właśnie to o czym ja mówiłem, ma ci dać tą satysfakcję. Czyli że na przykład w jednym... okienku masz odpalną grę, a w drugą masz tego Excela. I częstym przykładem tutaj są gry wojenne. Że są gry, w których naprawdę kroki do przodu są strasznie strategiczne. To są te gry strategiczne już takie stricte, że planowanie to jest tam 90% grania, nie? Na przykład coś poklikasz i musisz zaplanować, zrobić następny ruch. Ale to są gry znowu strasznie realistyczne. Aż takie, no powiedziałbym,
turbo życiowe.
Jak Simsy, to są gry turbo życiowe.
Simsy też są spoko. No. W sensie, Jeśli chodzi o Sims na przykład.
W Shakesa kiedyś na przykład?
Shakes and...
Coś tam?
No grałem.
Czy to jest chyba też taka gra na Excela, czy nie?
To mi się szybko nudziło, wiesz, bo jakiś to tak naprawdę...
Na pewno Plemiona. No, to Plemiona jest taka kalkulacja, co?
Też jest coś podobnego, ale znowu później też oczywiście musisz włożyć dużo roboty, żeby tam wszystkim zarządzać, ale myślę, że po jakimś czasie to i tak się nudzi, nie, bo...
Bo to polega na wygraniu świata, nie, ogólnie?
No, coś w tym stylu. Tylko, że nie wiem. To jest taka... Na pewno wydaje mi się, że ta gra nie przyciąga takiej uwagi jak takie potężniejsze tytuły typu... W sensie coś, co ma fabułę. W sensie mi na przykład bardziej się to... Szybciej to się nudzi niż gra na przykład, która ma fabułę. Takie Plemiona.
No rozumiem. Wiem, do czego zmierzasz, ale też wydaje mi się, że średnia długość grania w takie gry jak Plemiona, jak...
Tak, nie. Tylko że tam jest jakby inna forma rozrywki, bo tam nie grasz, powiedzmy, tak jak... Nie wiem, powiedzmy FIFA 5 godzin, tak? Cały czas, tylko co jakiś czas tam chodzisz, więc...
Ale chodzi mi o takie gry, w które grasz latami. No to są gracze, którzy grali latami, ogrywali jeden tytuł no latami, typu, nie wiem, Poxy, czy Plemiona, czy Shakes. I wiesz, oni grają, albo, czy na przykład World of Tanks, też mi się wydaje, że to są tacy.
No ja w sumie też mam tak z jedną albo dwie takie gry, które grałem kiedyś tam, potem znowu za jakiś czas... sobie po prostu to odświeżałem, nie?
No.
Bo zawsze dochodziłem do takiego momentu, w którym ta gra mi się nudziła, ale potem znowu wracałem.
Tak, no są
tam coś dodali albo zmienili. A jak jeszcze mówiłeś o tych tabelach w Excelu, to u mnie takie coś funkcjonuje, bo lubię sobie robić spis czegoś, co mam. Na przykład mam...
W grze?
Nie. Mam na przykład tabelkę w Excelu płyt, które mam. Jest tam... wykonawca albo zespół, z którego roku jest ta płyta i jakie to jest wydanie. I mam taki sobie spis takich płyt robię i dopisuję też płyty, które jeszcze chciałbym kupić albo które mi się podobają.
To ja właśnie to mam, że nie mam zapisanych tych, które mam, tylko te, które powinienem mieć, które chcę mieć.
No to też jest spoko.
Tak.
I jeszcze mam spis książek, które mam i to tam też działa podobnie. No, i takie spisy, po prostu lubię robić takie spisy czegoś, co mam, nie robię na przykład spisu butów, bo mam, nie wiem, dwie pary, tylko no, coś, co mam czegoś więcej, nie? Nie wiem, daje mi to jakąś taką pewną satysfakcję.
No, to jest takie, trochę takie nerdowskie, bym powiedział, tworzenie trochę bazy danych, to jest takie fajne. No.
Informatyczne coś.
No, tak mnie to kręci trochę też, nie? Jak sobie tworzę, na przykład jak zaczynałem grać w Poxy, to dużo liczyłem na przykład, ile czasu będę potrzebował na...
Wyklucie
jajek, czegoś tam, no. Albo na przykład jakie jest prawdopodobieństwo, że z 9 jajek wykluje mi się coś, czego nie mam. A na przykład mam, zakładając, że mam to i to, a brakuje mi tego i tego. I to wszystko miałem jak sobie rozpisywane i miałem różne kolory na różne typy.
To też jest fajne dodawanie tych kolorów.
Ale tak zaczynałem, nie? To tak się wkręcasz w to nieźle. I no Excel wtedy jest naprawdę fajne. W tym.
A zastanawiałem się jeszcze, jak byliśmy przy temacie notatek, czy wolisz książkę fizyczną, papierową, czy jednak
raczej
wolisz
papierową.
Sobie e-booka, czy tam audiobooka odpalić?
Raczej
przeczytać?
Papierową.
A czemu?
Wydaje mi się, że wtedy mam takie bardziej... Ta chęć przeczytania tego, widzę, że fizycznie ją widzę, to wzrasta. Tak mi się wydaje, że ja chcę po prostu ją skończyć. Ja jestem trochę zadaniowcem, wiesz? Ja na przykład no... Lubię coś mieć zrobione. Czytam to i mam to zrobione. Mam to przeczytane, lecę dalej.
No, ale
lubię coś takiego. A masz... I łatwiej mi to przychodzi, jak mam coś fizycznie, wiesz, w ręce. Lubię coś takiego. Ale znowu na przykład no to też zależy w jakich warunkach.
Na przykład,
słucham.
Jak masz tak ogólnie
gdzie jestem?
Łatwiejszy dostęp, wiadomo, to e-book, bo jednak możesz sobie go pobrać tam na telefon, na laptopa, na cokolwiek i wszędzie go możesz sobie przeczytać i tak naprawdę nie musisz
ale
nic dodatkowego wziąć, nosić. Chodzi mi o to, że nic dodatkowego wiesz, nie musisz nosić, tylko masz ten telefon, który jest zawsze, więc to nie jest coś dodatkowego. Jest to na pewno o wiele łatwiejsza forma, a znowu taka papierowa książka. Nie wiem, ja na przykład...
Mam jeszcze jeden argument za papierową,
no,
ale to skończę.
Że ja, nie wiem, lubię mieć jakąś rzecz, którą widzę, która jest namacalna. I na przykład nie lubię wypożyczać książek z biblioteki, wolę sobie je kupić, mimo że wiem, że to jest strata pieniędzy,
kiedyś.
Ale mimo wszystko wolę kupić tą książkę, mieć ją, wiem, że jest
bo jak
moja.
Się zepsuje, czy nie wiem, zepsuje.
To się tu już nie chodzi nawet o strach, nie, że coś tam się stanie z książką, tylko no nie wiem.
No,
ciężko mi to zargumentować.
Ja to właśnie widziałbym tak, że na przykład zostawisz ją gdzieś albo zgubisz, albo coś się na nią wleje, bo kawa na przykład. No to. Ale masz takie. Moja, nie?
Poza tym mi się wydaje, że to też jest trochę taka mania kolekcjonowania. To by podchodziło pod to, bo już.
To, nie... to też jestem. Jakbym młodszy, to tak miałem, wiesz? Ja wiesz, co kolekcjonowałem?
No dawaj.
Przeróżniste, to nie chodziło o jedną kolekcję, ale tazosy z chipsów. Mhm. Ale naprawdę ja miałem pudełka po butów tego. I to było takie strasznie, no. To jest tak, ta rzeczywiście ta mania. Wydaje mi się, że mówimy o tym samym zjawisku.
I też miałem taką manię, że zbierasz coś z myślą, że a może to ci się kiedyś przyda. Ja na przykład są a, takie ja tak cukierki, kinder, nie wiem. Szoko kinder, nie wiem. Kinder takie kuleczki, coś jak te jajka kinder, co tam były niespodzianka, tylko że takie mniejsze jakby cukierki.
Okay,
i tam były takie papierki.
Zbierałeś te papierki?
I zbierałem te papierki i miałem ich taki naprawdę porządny plik. Tam było 100. Chyba z 200 tych papierków. I sobie tak myślałem, kurde, może kiedyś coś mi się przyda, nie? Takie papierki, ale po co?
No,
mój aż brat... w końcu z ciężkim bólem serca je wrzuciłem.
Mój brat kiedyś zbierał kolorowe patyczki po lodach. No, no, były takie przezroczyste, ciekawe, nie? No. I zawsze ktoś pytał, a co, możesz coś wygrać? Nie, po prostu bo może ci kiedyś przydadzą. No.
To w sumie chyba każdy coś zbiera, nie?
No w dzieciństwie to... mi się wydaje, że lubimy. Zabawki, szczególnie jakieś Hot Wheelsy.
Samochodziki.
No, Hot Wheelsy. Są.
No, no.
Czytamy, pamiętam, że dziewczyny zbierały...
A bo wiesz, co kiedyś było popularne? Takie karteczki, nie wiem, czy też...
No,
też
nie.
Zbierałeś, nie zbierałeś tego? Nie. To a nie. To też nie miało sensu.
Wydaje mi się, że ja już trochę przez... Znaczy, wydaje mi się, że nasze pokolenie trochę przez... To było wcześniej, lata 90. chyba bardziej, co?
Myślisz?
No.
Te karteczki.
No u mnie się, ja nie widziałem, żeby ktoś zbierał.
U mnie było akurat. Tylko na przykład do podstawówki chodziliśmy innej, ale no na przykład no tak. Jak patrzę na moją podstawówkę, to tam właśnie była taka mania przez pewien czas tych karteczek, tylko że...
To u mnie było coś innego.
Tylko że te karteczki, zaraz dopowiesz, co tam chciałeś, że te karteczki to było trochę głupie, bo kupowałeś taki plik tych karteczek, tam było ich powiedzmy, nie wiem, z 30 i wszystkie były te same. I żeby, wiesz, mieć dużo różnych, to byś musiał tego pełno nakupować albo po prostu wymieniać się z kimś. Nie wiem, była taka mania. To coś w stylu tego fidget spinnera. To taki chwilowy boom i...
Ach. Niech się dzieci bawią, nie? Czemu nie?
No, a ty co chcesz powiedzieć?
Właśnie tak. Dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Jedną zapomniałem.
Kurde.
Oczywiście. A drugą, co u mnie strasznie chłopaki zbierali? Aha, że dziewczyny zbierały te... małych takich zwierzaczków. Takie figurki... Nie powiem, jak to się nazywa, ale pamiętam, że czym ja się jarałem, kartami do gry, ale to był na przykład Yu-Gi-Oh! Tylko wiesz, o Boże, Blue Eyes White Dragon, do dziś pamiętam, jak się nazywała ta pierwsza karta, która była w kreskówce super rzadka i tam nie były tylko trzy na całym świecie, Blue Eyes White Dragon. No i pamiętam, że chłopaki w to grali zawsze w mojej podstawówce na przerwach,
ale wiesz co?
Jakieś tam układali, słuchaj, pewnie sami nie ogarniali, ale mieli, wiesz, jakieś kilka poukładanych i to nie były Bakugany jeszcze, nie? To było dużo przed. Jakieś trzy karty i wiesz, one tam robiły jakieś oddziaływania na siebie. To
znaczy się, też lubiłem takie karty i też tam zawsze jakieś kolekcjonowałem. Z tego pamiętam, z tego co pamiętam, w chipsach też były takie karty, tylko trochę mniejsze. Tylko, że tam była o wiele prostsza
zbierałem
mechanika.
To. Tak, zbierałem to. Miałem tego.
Ale właśnie w tych Yu-Gi-Oh! Kartach i tak dalej... To było takie coś, że nie wiedziałeś, jak w to się gra, bo ja na przykład jak miałem takie karty, to nie wiedziałem, jak w to się gra, jak to sprawdzić, jak się gra, jakie są zasady.
Ale to nie było ważne.
Tylko to nie było ważne, po prostu się grało jakoś tam na swoich zasadach.
Ja trochę żałuję, że nie załapałem się nigdy na takie niektóre rzeczy, jak na przykład Pokémon. Ja nigdy nie zbierałem kart Pokémon. To jakoś mnie ominęło. A mi się wydaje, że to jakoś było popularne.
Tylko to było o wiele wcześniej chyba niż my, nie? Myślisz? Dlatego może się nie załapaliśmy, no. Tak samo ja pamiętam, miałem kiedyś takie małe karty z Władcy Pierścieni w momencie, jak właśnie wyszedł Władca Pierścieni. Czy tam któraś z części, nie wiem, czy to był 2003 rok chyba, to właśnie wtedy w chipsach się pojawiły te karty.
Mój brat jeszcze zbierał karty z zawodnikami futbolowymi.
Właśnie, to chyba też jest popularne w Ameryce, nie? Te karty takie.
Ale jest piłka nożna, nie? W sensie.
Aha, myślałem, że baseball.
Nie. A tam to jest w ogóle cały rynek tego.
No właśnie.
To też jest dla mnie super, że te karty tam potrafią naprawdę
to
zbierać.
To jest coś jak, z, nie wiem, kolekcjonowanie obrazy. Sztuk i obrazy, nie? To, no, tam to karty, tam karty tak samo działają.
No. Ale to jest super, to naprawdę to już szkoda, że u nas to tak nie... No czy u nas to dzieci głównie zbierają Ronaldinho i Mike tam, albo FIFA zbierasz kogoś i ten. Ale no szkoda, że u nas ten rynek się nie rozwinął nigdy.
To jest takie ciekawe to jest, nie? Że coś zbierasz, tak naprawdę nic z tego nie masz, nie grasz tym, ale no. To po prostu masz z tego kolekcję, nie? To
wiesz, co mi się takie... kojarzy z tym? Typowy stary dziadek, który mieszka w jakimś ciepłym klimacie w Kalifornii, zbiera albo części samochodowe, bo ma ich tam, nie wiem, ogromną działkę ma i ja gdzieś tam po shopach mało poukrywane jakieś dziwne rzeczy, albo na przykład obrazy, czy jakieś puszki, zdarzają się, że ludzie mają nawet puszki po Pepsi, albo po albo baniaki po ropie, albo po benzynie, jakieś takie, wiesz, za 60 i oni to wszystko mają poukładane, zbierają, ale to też jest taka mania chyba, to jest, wydaje mi się, że nawet to się nazywa jakoś chomikowanie czy coś.
Tak, takiego. Jest takie coś, niektórzy są na to nawet chorzy, nie?
Korekcjonerzy.
Że nie mają miejsca, żeby spać, bo mają tam jakieś rzeczy, nie?
Opowiem ci historię z mojej wioski z lat młodości mojego ojca, to są jakieś lata 80, że moim sąsiadem, znaczy on już dawno nie żyje, ale był gość, który podobno był super, hiper bogaty i właśnie on był takim typowym kolekcjonerem, tylko on zbierał takie bardzo mega rzadkie rzeczy, typu na przykład rzymskie monety i tak dalej. I wszyscy tutaj naokoło wiedzieli, że on jest takim właśnie zapaleńcem i że ma takie rzeczy. I podobno właśnie on tam miał jakiś tam płaszcz rosyjskich żołnierzy czy czegoś takiego i zbierał takie, wiesz, takie rzeczy właśnie stricte historyczne.
W sensie zbierał, kupował, taka, czy...
On podobno miał, wiesz co, babkę, która odziedziczyła to, bo była jakąś francuską arystokracją czy czymś, i on to odziedziczył po niej tą fortunę i mieszkał właśnie w mojej miejscowości. I mój tata, pamiętam o tym, bo mój tata go znał, jak był mały, tak był dzieckiem. I właśnie mi o tym opowiadał, że był taki gość. No to jest ciekawe, nie? To jest takie trochę opowieści stricte moja mała ojczyzna, nie?
No.
Co się pamięta. Bo to są właśnie też takie, jak mieszkasz w małej miejscowości, nie? To głównie tak jest. A pewnie w dużych miastach też na przykład, wiesz, starzy warszawiacy, na przykład kiedyś ktoś się śmiał, od ilu pokoleń to ty jesteś, możesz się nazwać warszawiakiem. Czy jak twój dziadek walczył tam, ty jesteś bardziej warszawiakiem niż ja, bo twój dziadek walczył w bitwie warszawskiej. Ktoś tak ruszył taki temat.
Śmieszki śmieszkami. A jeszcze, bo nie miałem okazji, żeby się wciąć, jak był temat kart, bo pędziłeś z jakimś innym tematem.
Ja zawsze
ostatnio mi chodzi po głowie i w sumie jestem w trakcie realizacji tego pomysłu, żeby stworzyć swoją własną grę w karty, ale taką fizyczną.
To jest typowy pomysł, na który ty mogłeś wpaść.
Czemu?
No tak mi się to skojarzy.
W sensie, kiedyś właśnie jak byłem mały i była ta mania zbierania kart i wszystkiego i tak dalej, to też lubiłem tworzyć coś takiego jak karty i na początku te karty to tam były takie zwykłe rysowane, potem pamiętam, że przeszedłem sobie, wydrukowałem na kompie te karty, ale pech chciał, że wsadziłem je do jakiegoś starego pudełka i potem wyrzuciłem to pudełko, bo myślałem, że tam nic nie ma. I straciłem tę kartę, a szkoda, bo była fajna pamiątka. I teraz chciałem ten pomysł jakby odnowić. A z racji tego, że lubię tworzyć po prostu jakieś rzeczy, no to
wiesz co?
Się podejmę.
Brakuje trochę takiej gry.
Tworzenia. To nie będzie jakieś, wiesz, odkrycie, czego w ogóle nie ma, tylko chodzi mi o sam proces tego.
A nie wolałbyś tego zrobić w cyfrowej wersji?
Wydaje mi się, że to jest problem, wiesz, w napisaniu tej gry, nie?
No to na pewno.
Tutaj to jest o wiele łatwiejsze, bo nie musisz nic, wiesz, kodować, tylko...
Ale to ma być takie dla znajomych, tak? Żeby sobie pograć.
Ogólnie chcę to stworzyć z takim chłopcem, co ma 5 lat chyba. W sensie, że wiesz, razem będziemy to tworzyć i wiesz, on tam umieści jakieś rysunki, po prostu będzie to fajna zabawa, coś w tym stylu. Ale ogólnie mam tak, że zrobiłem szablon, obramowanie i tam jakieś punkty, taki opis. Jedyne, co ja robię tak fizycznie, nie na kompie, to rysunek. I...
Ale ty chcesz potem to drukować i jakby dystrybutować?
Nie. Czy... To ma być tylko takie dla nas raczej. To nie jest takie, wiesz...
Myślałem, że to miałeś biznes.
Biznes karciany.
Biznes karciany. Potentat kartowy.
I co mi się podobało w tym, to jest to, jaki obrać kierunek rozgrywki. Bo na przykład zastanawiałem się, czy ma być to prosta rozgrywka, czy jednak coś bardziej skomplikowanego. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to żeby zrobić coś na podobę wojny, czyli że masz jakieś tam wartości na karcie, powiedzmy 3 wartości, atak, obrona, magia, i wtedy gracze wykładają kartę z góry talii i porównują wartości. Ta, która, wiesz, ma większe wartości, to wygrywa. Co jest banalną, wiesz, tak. Ale często dużo takich kart jest właśnie, która ma taką taktykę, i to jest dobre dla na przykład dzieci. A ja jednak troszkę wolałem coś więcej zrobić i zrobić to na przykład na podobę Hearthstone'a czy tam innych gier, że masz jakby kryształki many i z każdą rundą te kryształki się zwiększają. Co za tym idzie, możesz położyć więcej kart na przykład. Że karta wymaga 2 kryształków many, a w tej rundzie masz na przykład 5 dostępnych. Czyli możesz wyłożyć 2 karty, ale możesz wyłożyć 1 i ja te, myślałem, co ci zostaną, przechodzą na następną rundę. Więc to jest trochę więcej
taki
do...
Taki gwint trochę?
Coś w tym stylu, no. Tylko, że to jest ciężkie właśnie, żeby przełożyć to na taką fizyczną grę karcianą. Bo w kompie to ci komp to liczy, wszystko masz, wiesz. A tutaj byś musiał tu odbierać, tu przekładać, tutaj... Bo masz kartę i na przykład masz 2 kartę, która dodaje ci punkty życia. To jak dodasz na karcie te punkty życia? Byś musiał jakoś coś dołożyć.
Policzyć, no.
To jest ten problem.
Wiesz co, a nie lepiej by było, jakbyś to zrobił w systemie turowym? Że wiesz, karta za kartę, coś, ale to znowu to trochę... Problem by był taki, że każdy gracz musiałby mieć swoją talię, nie?
To musiałbyś też jest kolejny problem.
Musisz to też jakoś, no właśnie, że
no chodzi mi o to, że masz
karty
pakiet kart i obojętnie gdzie nie pójdziesz, to sobie jakoś porozdzielacie te karty i gracie.
Trudne to jest. No.
To jest właśnie trudne, ale też z jednej strony ciekawe, żeby jakoś dojść do tego kompromisu i żeby to nie było jakoś zbytnio skomplikowane. I tak wyglądał ten proces i o tym chciałem powiedzieć.
Ja jakbym się miał sam podjąć czegoś takiego, to bym to raczej zrobił w kompie, wiesz? Jako aplikacja. Jako aplikacja, jakiś system turowy, no nie wiem. Tylko to znowu, czy to miałaby być gra, no bo nikt by nie chciał grać grę solo, karciankę, nie?
No nie.
Musiałby być to multiplayer i teraz znowu masz, wprowadzasz tą talię, te wszystkie karty i wszystkie karty w sumie musiałyby być, musiałyby mieć swoje specjalizacje, czy też nie? Czy każda karta mogłaby być jakby jednowartościowa, w sensie, bo na przykład w gwincie miałeś karty specjalne, karty dodatkowe i karty postaci.
No i też na przykład jakaś rasa ma tam jakieś bonusy, a inna rasa ma inne bonusy. No.
Ale wiesz, co mnie interesowało zawsze w grach? Balans mocy.
Chciałem właśnie o tym mówić, że trzeba mieć tą harmonię.
To jest strasznie trudne.
Ale też
trudne.
Oni często to zmieniają, nie? Zauważyłeś? Że często są jakieś poprawki i coś tam komuś odejmą jednak punkt, a potem komuś dodadzą.
To jest zrobione...
Cały czas to się zmienia, nie?
To jest zrobione po to, żeby nowych graczy wprowadzać. Żeby nowi gracze mieli też co robić. Bo na przykład jeśli... prosty przykład. Grasz w tego gwinta tam... nie wiem, rok, nie? No to podejrzewam, że po roku jesteś w stanie... Jesteś taki ograny, jeśli nic się nie zmienia. Jeśli cały czas tak... czy cały czas wszystkie mechanizmy działają tak samo. No to po roku jesteś master, nie? Wszystko wiesz, jak i gdzie robi. A jeśli gracze jeśli deweloperzy wprowadzają jakieś nowe rzeczy, no to ten gracz... cały czas musi podążać za tym nowym. I to jest trochę mechanizm, który przyciąga, który utrzymuje graczy przy jakimś tytule.
No bo jakby się nic nie zmieniało, no to byś się znudził w końcu.
A jakby oni nic, jakby nie zmieniali w swojej talii, no to po czasie ta talia już nie byłaby taka mocna, bo była słaba po prostu. Nie?
A też jest kolejny problem wynikający z tego, że często się tworzy coś takiego jak meta w tych karciankach.
Meta? Nie wiem.
Meta, czyli to jest takie talie, które są najpotężniejsze. Że gracze są w stanie wyszukać tych najmocniejszych kart, zrobić z nich dobre talie i wtedy z tych talii wszyscy korzystają i wiesz, i grają ciągle tymi samymi kartami, nie? Tak naprawdę. Że ciężko właśnie w takie gry wprowadzić ten element, że możesz stworzyć swoją unikatową talię i nią wygrywać. Tworzą się te mety i ciągle właśnie wszyscy tym samym grają.
Bo to jest naturalny proces, nie? W sumie. Ale bo teraz mówimy o balansie w takich grach turowych, nie? A zobacz, jak ciężki musi być balans do wyczucia na przykład w grach fabularnych. Żeby gracza jednocześnie i przyciągnąć, żeby to nie było za łatwe, na przykład pokonanie kogoś, albo zgadnięcie czegoś, albo przejście czegoś, żeby to nie było za łatwe i jednocześnie, żeby to nie było za trudne. No bo jeśli to będzie za trudne, no to gracz się znudzi, a jeśli to będzie za łatwe, no to tym bardziej, nie?
No właśnie, jak rozgraniczyć ten stopień trudności, na przykład zabicia przeciwnika, czy tam...
Według mnie właśnie bardzo dobrze to było w Wiedźminie zrobione. bo ja Wiedźmina, nie wiem, czy tam był stopień trudności, ale chyba tak, był, nie? Mhm. Ja chyba grałem na normalnym, to ja widziałem to tak, że ogólnie Wiedźmin według mnie jest bardzo prostą grą do przejścia.
Prostą do przejścia? Myślę, że na tym...
Normalnym.
Czy tam nawet niskim, to myślę, że tak, że to jest taka bardziej przyjemna rozgrywka.
Ale widzisz, oni jakby zawiesili ten poziom normalny na takim, no średnim, nie? Bo masz normalny i masz poniżej ciężki, powyżej łatwy, powiedzmy. Tam może są jeszcze jakieś, ale to jest zazwyczaj w środku ten normalny. I poziom normalny jakby można utożsamić z tym, że jeśli masz jakiegoś bossa, to raczej go przejdziesz, oni chyba grają na prawdopodobieństwie, że gracz prawdopodobnie w 70% zniszczy go za pierwszym razem, a w tych 30, że na przykład zajmie mu to raz się, powiedzmy, zabije, raz go zabiją, czy dwa razy go zabiją, ale raczej nie zabiją go trzeci raz, bo mechanizmy, które będą w tej rozgrywce, gracz już się po prostu ich nauczy, nie? I trzeci raz nie powinien się zabić. I według mnie właśnie najczęściej w grach wybrany jest ten stosunek, że poziom normalny jest właśnie na takim poziomie.
Z tylko myślą, że to jest nie dla takich typowych graczy, co wiesz, cały dzień napyżają w gierki, tylko takich, powiedzmy, niedzielnych, co sobie przysiądą, nie?
A to jest znak naszych czasów chyba, wiesz?
Że, to znaczy?
Że gramy w grę nie po to, żeby się, wiesz, powkurzać, że nie możemy ją przejść, bo gramy w nią 5 godzin dziennie, bo wątpię, że ktoś gra 5 godzin dziennie, a nawet Wiedźmina, no może jak wyszedł. Ale wiesz, tak żeby usiąść sobie na godzinę, dwie, żeby się wciągnąć w ten klimat, a jednocześnie, żeby
w sensie to ma być
żeby się nacieszyć, o.
Bardziej takiej w formie, nie wiem, chillu, takiego odstresowania od innych
rzeczy. Tak, jak
rzeczy.
Film, jak oglądasz serial, albo jak film.
Że to nie ma być, chociaż w sumie, wiesz co, ja czasem... Lubię takie gry, w których mogę pomyśleć albo coś pokombinować.
Wiesz, no różne są, wiesz, bo są gry logiczne i tak dalej, ale główny nurt chyba jest taki, tak mi się wydaje, że to jest taki...
Taki żeby po prostu, żeby dało się to przejść na luzie, bez większego wysiłku.
Żeby się pozachwycać grafiką bardziej niż poziomem trudności.
A myślisz, że na przykład granie w gry to strata czasu, czy jednak stoi coś za tym... wartościowego.
Granie w gry to strata czasu. Ale słuchaj, to równie dobrze można... Można?
No. Dawaj.
My to mamy chyba zbyt takie samo zdanie.
I to też nam było zarzucane.
Tak, ach, hejterzy. Nie, no się śmieję.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiam wszystkich hejterów. I tych, którzy się nie ujawniają, tym bardziej. Na pewno tacy są. O co mi chodzi? Pytanie, czy granie w gry to strata czasu? Równie dobrze można zapytać, czy czytanie książek fantastycznych to strata czasu?
Oglądanie filmów i oglądanie seriali.
No, jeśli lubisz to robić, no to jasne, że nie. No, ktoś kiedyś powiedział, że jeśli marnowanie czasu sprawia ci przyjemność, no to nie jest to czas zmarnowany. I to jest prosta odpowiedź według mnie na to.
Aha, no to mamy temat zamknięty.
Słuchaj, a tak się...
Ja w sumie, wiesz, mam takie samo zdanie.
Mam takie samo zdanie. To jest temat tego podcastu, mam takie samo zdanie. Tak, to jest u nas, nie?
My to się jest największy problem.
Kłócimy się, mamy jakieś inne spostrzeganie świata, jakieś argumenty cały czas inne, przebiegamy się te bitwy na tezy. Dobra, słuchaj, a tak się ostatnio zastanawiałem, jak działa świat?
No.
I doszedłem do wniosku i chyba już... też dosyć prostego, że jak jesteś mały, zauważ, twój świat cały czas jest podkreślany, jakoś kolorowany, ni to bajkami, wyobrażeniami. Rodzice starają się, wiesz, odgrodzić cię od tych wszystkich złych rzeczy, jakie się dzieją na świecie. Na przykład jak masz 6 lat, to mama nie przyjdzie do ciebie, bo słuchaj, ja w Izraelu jest wojna. Wiedziałeś o tym?
Albo jak ktoś umrze, to mówią ci rodzice, że ktoś umarł,
poszedł do nieba. Albo...
Poszedł do nieba, albo jest gdzieś indziej, albo gdzieś wyjechał. Nie? Albo poszedł, tak to tłumaczy.
Albo do Walhalli sobie wyjechał. albo grana maszyna w Las Vegas.
W lepszym miejscu.
W lepszym miejscu.
No dobra, no dawaj właśnie. Dalej.
No, ale do czego zmierzam, że jak jesteś mały, no to starają się ludzie podkręcić ci ten świat. Ja to tak wydaje, że starają ci się nalać do głowy tych pozytywnych wszystkich
bodźców.
Ni to bodźców, ni to jakichś postaci.
No ogólnie wszystko pozytywne nam
wszystko
wlewają.
Wszystko ma być pozytywne, masz się dobrze czuć. I w sumie, czemu tak jest zrobione? Może dlatego, że po prostu potem, jeśli na przykład porównajmy głowę człowieka do dzbanka.
Ty dzbanie.
Ty dzbanie. Czterolitrowego.
No.
I na przykład jeśli przez pierwszy okres życia nalewają ci samego słodkiego soku właśnie, o którym my mówimy, czyli tam bajek, wyobrażeń o świecie, jak to nie jest cudownie, pozytywnych wspomnień, bo tego nie powiedziałem, na przykład z rodziną, bo wiesz, bo dzieci się wychowują głównie z rodziną, rodzina wychowuje dzieci, to powiedzmy, że to jest litr, ale jak zaczynasz dorastać, zaczynasz rozumieć i dostrzegać, jaki ten świat jest naprawdę, że głównie to się dzieją złe rzeczy, chociaż nie chcę teraz wyjść na takiego człowieka, który mówi, że na świecie jest źle, ale no naprawdę bywa nieciekawie, nie? I życie potrafi kopnąć cię, za przeproszeniem, w dupę. To może właśnie po to jest, to ma być twoja, że na przykład jeśli potem przez całe życie wleją ci się do głowy te 3 litry pomyj i one mają się zmieszać z tym, co masz dobre, już nalane do głowy, że to ma być swojego rodzaju filtr, przez który ty przepuścisz to całe zło na świecie, bo w głębi podświadomości wiesz, że tak naprawdę to na świecie jest okej i wszystko jest dobrze, bo rodzice mi tak powiedzieli, nie? Bo tak zostałem wychowany. Bo najwięcej właśnie chłoniemy w tym okresie dziecięcym i młodzieńczym, no. Bo wtedy kształtuje się po prostu to, jacy my jesteśmy. A zobacz, i czemu według mnie to jest ważne? Bo zauważ ludzi, którzy nie mieli tak, którzy mieli jakiś niefajny dom, powiedzmy, w domu działa im się krzywda, przemoc, a po tego domu w ogóle nie było, bo wychowywali się bez rodziców czy bez kogoś bliskiego, bo to nie zawsze muszą być rodzice i nie mają tej ochronnej warstwy. Popełniają samobójstwa, uciekają się do uzależnień, narkotyków, hazardu. Starają się jakoś upiększyć sobie ten świat, bo nie mają tej bariery ochronnej, którą rodzice zbudowali im w dzieciństwie. I to jest na przykład według mnie powód samobójstw i tyle.
No, zgodzę się z tym, co powiedziałeś, ale mam takie dwa ale, albo w sumie jedno ale i jedno do powiedzenia, że na pewno tak jest, że to ten start w życiu i to, w jakim świecie zostanie przedstawiony ten świat temu dziecku, to ma wpływ na jego przyszłość i to, w jakim otoczeniu, czyli no te wszystkie bodźce pozytywne czy negatywne mają wpływ na resztę życia. I wtedy dopiero w późniejszym życiu, patrząc na to, czy było słabo na przykład, to dziecko teraz też będzie wszystko słabo odbierać, tak. Bo sobie nie radzić. A jak miało dobrze, no to będzie sobie teraz też radzić, no bo tak było wcześniej, więc jakby, no, mów.
Bo ja rękę podniosłem do góry, bo też teraz trochę strzelę sobie w kolano, bo powiedziałem, że na początku nalewają ci tego dobrego soku, ale jednak nie powiedziałem o balansie, bo jeśli na przykład ktoś się wychowa w cudownym świecie i na przykład do wieku, nie wiem, 25 lat mieszka z rodzicami.
I że na przykład ten słój będzie zapełniony tylko tymi pozytywami, tak. I te negatywy już nie będą tam wpływać, że będzie wszystko odrzucać, o co ci chodzi?
Nie, dobrze, że jeśli ktoś na przykład zbyt długo był wychowywany jako dziecko, i wiesz, i w odpowiednim okresie swojego życia nie zaczął żyć na własną rękę i nie poznawać tego świata, to potem to może być dla niego zbyt duży szok też.
I też sobie nie poradzi.
Bo są na przykład tak zwani bananowi ludzie, wiesz, o czym mówię, tak się mówi w popkulturze, że oni bez rodziców tak sobie nie są w stanie trochę poradzić, bo rodzice zbyt długo ich jakby, no nie wiem, zatrzymywali przed tym złym światem, wiesz, no zrobili to po prostu zbyt długo. Zbyt długo traktowali ich jak dzieci. O, tak.
Co też wydaje mi się często też się teraz spotyka,
też
nie?
Też się często spotyka, no. Kiedyś rzeczywiście chyba te dzieci sobie to, tak...
O tym chyba też mówiliśmy na jakimś podcaście, mi się wydaje, na taki
trochę,
temat.
Trochę nawiązujemy, no.
I miałem takie główne ale, że tak jak ty zrobiłeś takie porównanie, to ja bym bardziej wykorzystał to twoje porównanie, ale troszkę bym je zmienił, że jest na przykład taki słój i on jest pusty, czyli no rodzimy się.
Tak.
I potem na ten słój jest nakładany filtr u góry, takie sitko jakby. Okay. I tym sitkiem są to nauczanie rodziców, to wychowanie, to całe otoczenie. I w zależności od tego, czy to wszystko, te bodźce będą dobre, to sitko będzie przepuszczać właśnie pod względem tego wszystko inne, co tam będzie się działo. Czyli jak się dobrze wychowają, to sitko będzie przepuszczać wszystkie informacje, które ty zbierzesz tam w przyszłości i będzie to rozgraniczać, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. I właśnie to sitko będzie jakby zbierać te... Jakbyś na przykład został źle wychowany...
No, lepiej trochę to przedstawiłeś, no.
To sitko wiesz, nie pozwolić przepuścić tych pozytywnych rzeczy.
Nie
no,
możesz się, no, nie
ja bym nie, to tak na przykład widział.
Nie dostosujesz się, tak. Bo właśnie wychowanie ma to na celu, nie? Żeby nauczyć innego człowieka, jak żyć. I właśnie chciałem coś no, jeszcze no. Powiedzieć, jedną myśl, która mi przyszła wczoraj w nocy do głowy, że niesprawiedliwe jest to na świecie, no tak, strasznie, że żeby zostać rodzicem, czyli żeby stworzyć nowego człowieka i go, powiedzmy, wziąć za niego odpowiedzialność, nie trzeba umieć kompletnie nic. Kompletnie
w jakim
nic.
Sensie?
Że my jako organizmy żywe jesteśmy przystosowani do dawania życia, ale nie musimy umieć kompletnie nic. Nie jesteśmy do tego kompletnie w żaden sposób jakby przygotowani. Nie zdajemy egzaminu na bycie rodzicem na przykład, rozumiesz? A według mnie coś takiego nie byłoby aż takie głupie. Na przykład słuchaj, żeby prowadzić samochód, musisz 30 godzin wyjeździć w tym pojeździe z kimś, kto ma wieloletnie doświadczenie. Plus do tego musisz zdać test, który
teoretyczny
i jeszcze do tego praktyczny. I wtedy dopiero możesz prowadzić samochód. To słuchaj, czemu świat stworzony jest tak, że ktoś kompletnie głupi albo z jakimiś no nie potrafiący nic w życiu może dawać życie innemu człowiekowi i go kształtować. No to jest słabe, nie?
No i też na przykład idąc do pracy masz pewien test i tym testem jest na przykład rozmowa kwalifikacyjna. Co tak. Ona też cię sprawdza pod pewnym kątem, czy ty się nadajesz.
No tak,
a na przykład jak masz dziecko, to tego nie ma też. Nie
ma.
I w sumie
nie ma nic.
W wielu dziedzinach jest takie coś jak test albo jakieś sprawdzenie,
tak.
Czy po prostu ktoś się na coś nadaje.
Dokładnie. A żeby być rodzicem, czyli...
A właśnie,
czyli słuchaj,
bo często też dzieje się to z przypadku, nie? Są jacyś pewnie, no, młode pewnie. Osoby i jest wpadka i też nie są na to gotowi.
Jasne, że tak.
Ale czy znowu to ich przekreśla?
No nie, przekreślać ich nie przekreśla, ale jakaś forma kontroli. Tylko znowu wtedy, tutaj wchodzimy na bardzo grząski grunt, bo mówimy tutaj właśnie o formach kontroli państwa przez społeczeństwo. Nie?
Tylko, że no takich rzeczy wydaje mi się, że nie da się kontrolować.
No nie, właśnie o to chodzi, że chyba się nie da.
Bo właśnie może my źle na to patrzymy, bo doszukujemy się właśnie w tym robieniu dzieci, porównujemy to do innych aspektów, a właśnie nie powinniśmy tego tak porównywać, bo nie zawsze wszystko możemy podporządkować pod ten jeden szablon. Często są takie rzeczy, których
nie
można pod szablon, tylko no akurat one takie muszą być i tyle. Nie możemy patrzeć, o są testy na prawo jazdy, to testy na to, czy możemy mieć dzieci, też powinny być. Nie możemy właśnie tak, wydaje mi się, patrzeć przez taki pryzmat. Nie wiem, jak ty uważasz.
Oj, no wiesz co, ja się zgodzę ale z tobą, że to nie jest to samo, ale no coś tu musi być, słuchaj, no może po prostu no system demokratyczny nie jest idealny, jak bo wiadomo, że nie, ale wiadomo, że jest najlepszym tym, co mamy. Ja nie mówię, że no i to, co ja teraz przedstawiłem, że jakiś test nie jest idealnym rozwiązaniem, ale według mnie no to, co teraz mamy, to na pewno nie jest idealne, że wiesz, może, że to jest takie trochę no...
W sensie też się z tym zgodzę, to na pewno, bo no, głównie przez to, że właśnie są takie jakieś tam wpadki i przypadkowe dzieci i wtedy rodzice sobie nie radzą albo na przykład...
Ale poczekaj, bo jeszcze ci wtrącę, bo mówisz, że systemy kontroli nie powinny być, ale na przykład mamy takie rzeczy jak pomoc społeczną, jak kuratoria, jak panie, które przychodzą do tam powiedzmy patologicznych rodzin i no jakby się nimi opiekują, nie? Więc zobacz, no więc społeczeństwo jakby w pewien sposób wyraża aprobatę na pewne środki zabezpieczeń, jakby kontroli tych rodzin. Bo na przykład zauważono, rodzina zachowuje się w sposób powiedzmy niesprzyjający rozwojowi tego młodego człowieka, to społeczeństwo wyraża zgodę na to, żeby obca kobieta wchodziła im do domu i mówiła, ja już nie mówię czy dobrze czy źle, tylko mówiła jak ma wychować to dziecko, żeby powiedzmy no... Społeczeństwo czuło się w tym w porządku, nie? Więc widzisz, pewne środki takie powiedzmy trzymania ręki na pulsie są zachowane.
Tylko, że na przykład jak widzisz, że w jakiejś tam u sąsiadów na przykład dzieje się coś złego, typu są jakieś awantury, dziecko jest źle wychowywane, to ty widzisz to i na to reagujesz. A na przykład w tej sytuacji, gdzie jest jakaś powiedzmy para, która chce
rozumiem.
W sensie nie ma jak wyłapać tego.
Ja wiem, o co chodzi, no. Nie. Ale wiesz co, kiedyś też czytałem coś na temat tego, że... Bo teraz głosować może każdy po skończeniu 18 roku życia. I to nie, na pewno nie było w Polsce, a może i nawet, ale wątpię, że ludzie po skończeniu 18 roku życia mieli przychodzić swego rodzaju test, normalny, papierowy, który oceniał ich, ale nie pod względem oczywiście ich poglądów, tylko pod względem ich jakby poczytalności, coś takiego. No, no. I jeśli człowiek przeszedł taki test, to dopiero będzie mógł być dopuszczony do głosowania. I co myślisz o takim pomyśle? Nie jesteś, słuchaj, nie, jest, znaczy, nie możesz z automatu decydować, bo jaka jest największa wada demokracji, że większość, na przykład dwóch idiotów, może decydować o losie jednego inteligentnego człowieka. Nie? I to jest największy błąd tego. A gdybyśmy wprowadzili taki test, który pozwala na głosowanie i na decydowanie o tym, co się dzieje w naszym kraju, tylko ludziom jakimś poczytanym, chociaż nie o to o słowo mi chodzi, ale wiesz, co chodzi, nie?
Właśnie ciężko pewnie by było taki test zrobić.
No, to jest największy problem tego.
Żeby tak. W jaki sposób zweryfikować takich ludzi.
No właśnie. Bo na pewno, no słuchaj, no bo jeśli rząd by robił coś takiego, nie? No to wiadomo, jak oni by to robili pod siebie.
I tak robią pod siebie.
I tak robią pod siebie i tak, ale nawet te testy by robili pod siebie. Więc dopuszczaliby do głosowania tylko swoich wyborców. Nie? Na przykład jak Trump został prezydentem. Słyszałem, że to był bardzo skomplikowany system, ludzie Trumpa kalkulowali sobie, w jakich częściach Stanów, oni wszędzie jego jakby kampanii nie prowadzili równocześnie na terenie całego kraju, tylko statystycznie wybierali, gdzie, w jakim powiedzmy stanie jest największe prawdopodobieństwo, że ludzie na niego zagłosują. Czyli na przykład jeśli on jest, bo w Stanach są tylko dwie partie polityczne, nie? Na przykład powiedzmy A i B. I powiedzmy, jeśli Trump jest z A, to oni statystycznie liczą sobie, gdzie na jakim terenie kraju żyje najwięcej ludzi o poglądach A i tam najbardziej promują Trumpa. Nie wszędzie. I właśnie podobno dlatego Trump wygrał wybory. Bo zastosowali taką technikę.
A nie wydaje ci się, że u nas też tak jest? Że na przykład...
Pewnie,
czemu nie? Jest, wydaje mi się, ale że tak jest, bo wjedziesz do jakiegoś miasta i tam widzisz tylko, że jest uplakatowane powiedzmy jedną partią, ludźmi z jednej partii, a wjedziesz do innego, tak. To są inni, pewnie. Ale z tej samej partii.
Ale zobacz jaka... Ale wiesz... Polska a Stany, nie? Zobacz, jak to jest skala tego przedsięwzięcia, że oni demokraci, a republikanie, jak oni to mają poukładane niesamowicie, że Trump wygrał wybory nie dlatego, że większość osób w całych Stanach chciała, żeby został prezydentem, tylko kampania była prowadzona tak, żeby większość osób, które mają największe prawdopodobieństwo zagłosowania na Trumpy, na Trumpa, poszła na wybory.
Czyli tutaj
wow, to jest dla mnie,
nie jest pokazane to, że czyli tu jest pokazane, że dużo ludzi po prostu nie głosuje i to, w jaki sposób ich zachęcimy, żeby jednak głosowali, to ma tutaj
nie w jaki sposób, tylko kogo?
Tylko w sensie, kto, żeby po prostu zagłosowali na pewną osobę. No.
O odpowiednich ludzi, żebyśmy pobudzili do głosowania odpowiednich ludzi, którzy najprawdopodobniej, nie na 100%, ale najprawdopodobniej zagłosują na kandydata, na którego chcemy.
Czyli też nie chodzi o to, żeby kogoś przekonać do innych poglądów, żeby on zmienił te poglądy, dzięki temu, wiesz, zwiększy się szansa na tam pewną osobę czy tam partię, tylko właśnie o to, żeby zachęcić kogoś, żeby...
Tak, no oczywiście, żeby głosował.
Więc to też jest ciekawy sposób.
A co mnie najgorzej w naszych wyborach i w naszych partiach? Podpisywanie, znaczy przyłączanie się do religii przez partie polityczne.
No to powinny być dwa osobne chyba tematy, nie?
No
religia,
tak, ale
polityka,
to
ale teraz... wszystko się niestety miesza.
No zobacz, jak można tak robić, że, nie będę mówił jaka partia, chociaż wszyscy wiemy, podpisuje się pod chrześcijaństwo i słuchaj, i idą na wybory z tym sztandarem. I wiadomo, że wtedy w Polsce 90 ludzi jest chrześcijanami, no to powiedzmy, nie wiem, ile tam jest, w Polsce ludzi głosuje, 60% może? Nie mam pojęcia.
Ale... Właśnie jestem ciekaw tych wyborów, co będą.
Ja też, ale zobacz, wiadomo, że wtedy większość tych chrześcijan zagłosuje nie na partię, która się nie podpisuje pod to chrześcijaństwo i robi jakieś narodowe msze, na których czołowi politycy stoją w pierwszych rzędach w kościele i oni widać, wiesz, z czym oni się utożsamiają. No, trochę straciłem wątek, ale no wiesz, co mi chodzi.
To znaczy, politycy albo tak, takie tak osoby, robić? Powiedzmy, wiodące albo przedstawiające coś, albo nauczające kogoś, albo rządzące czymś, nie powinny mieć związku z religią.
Kompletnie.
Typu polityk, typu nauczyciel, typu, nie wiem, wykładowca.
Tak. Po prostu ludzie obejmujący stanowiska.
Takie, które no szerzysz jakby swoją wiedzę innym, nie? Co, nie wiem, no, jak to określić. Tak, jakoś profesjonalnie. Tak. To właśnie one nie powinny... Powinny mieć swoje poglądy oczywiście religijne, ale nie powinny się, wiesz...
Obnosić z tym.
Dzielić też... Chociaż w sumie to też musi być dobra, trzeba umieć to sobie rozdzielić, że głosić swoje poglądy, a narzucać swoje poglądy, bo też większość myśli, że tylko opowiada głosi. O swoich poglądach, że on taki jest, ale też usiłuje troszkę nakłonić tych ludzi do swoich ale poglądów, to też jest złe.
Teraz mówisz o poglądach czy o religii?
O religii. Chociaż w poglądach też na pewno to się sprawdza, ale bardziej chodzi mi właśnie o tą religię.
Ale wiesz, co mi się wydaje, że po prostu, nieważne jaka religia, ale no może oprócz buddystów, chociaż w sumie nie wiem, żadnego nigdy nie poznałem, także też nie mogę tak się w 100% klarownie wypowiedzieć, ale większość religii to ma chyba właśnie taką tendencję do tego, wiesz, żeby narzucać komuś, no słuchaj, chrześcijaństwo, my też nie byliśmy zawsze chrześcijanami i większość religii właśnie ma taką tendencję, że żeby komuś coś powiedzieć, wiesz, narzucić, coś tam przedstawić, bo my mamy rację, a wy nie macie.
Jest to na pewno ciężki temat, ale głównie chodzi tutaj o to, żeby nie mieszać polityki z religią.
Z religią, tak, bo takich... to nie jest państwo, bo to jest państwo świeckie.
Bo to są tak naprawdę dwie różne rzeczy, nie?
No pewnie, matko, ludzie zapominają o tym.
Bo jeśli to połączymy, to właśnie no...
To wyjdzie nam co? Nic ciekawego.
Szambo.
To wyjdzie nam, idziemy na Izrael. A czy nie, sorry, na Izrael? Nie, odbijamy Jerozolimę. Tak, wszyscy się rzucą na tą biedną Jerozolimę.
I w sumie to dobiegamy do końca podcastu i tak sobie myślę, zawsze mamy problem z zakończeniem podcastu albo z rozpoczęciem podcastu. No. Tak sobie myślę, że zakończmy go w normalny sposób. Czyli
koniec.